90.
Tak, zdaje się, że już wchodzimy na antenę. To jest audycja 80, lecąca ze studia 80. Tak naprawdę to muszę się przyznać, że jest to pierwsza audycja, którą nagrywamy w tym roku. Ta audycja, która była w zeszłym tygodniu wam zaprezentowana, jeszcze została wyprodukowana, oczywiście nieprofesjonalnie, zupełnie w listopadzie zeszłego roku przy okazji bardzo sympatycznego spotkania z moimi przyjaciółmi Dawidem. Było to zrobione oczywiście z Dawidem Stopińskim i Andrzejem Kaliszczykiem. Jeżeli tej audycji nie słuchaliście, to zapraszam do tego, żeby sobie posłuchać tego, o czym my tam rozmawiamy. Pomyślałem sobie, że tematy związane z chrześcijaństwem są bardzo istotne i jest taka tendencja i taki, można powiedzieć, zwyczaj, że wielu prawdziwie wierzących ludzi z kościołów protestanckich bardzo dużo mówią o Jezusie. To znaczy, nie wiem, czy mówią oni o Jezusie, czy powtarzają imię Jezus. Nawet kiedyś rozmawiając z jednym takim pastorem chrześcijańskim, zapytał się, czy w tej wspólnocie, do której ja wtedy należałem, dużo się mówi o Jezusie. To znaczy, chyba chodziło mu o to, czy dużo wypowiada się słowo Jezus. No a tutaj nam chodziło troszkę o to, żeby bardziej porozmawiać o Ojcu Jezusa, o Bogu Ojcu, który jest tak naprawdę troszkę zapomnianą postacią, zwłaszcza w protestantyzmie. I to jest trochę smutne, bo dużo protestantów bardzo się rozwija krytykując Kościół katolicki, a to właśnie w Kościele katolickim podczas mszy tak zwanej świętej są takie, można powiedzieć, rozbudowane zwroty, takie apostrofy wręcz do Boga Ojca i jest ten Bóg Ojciec też tam nazwany Ojcem Świętym. I to jest też bardzo ciekawe.
Audycja 80.
Także jaki wniosek z tego wszystkiego? Wniosek jest taki, żeby badać źródła, żeby nie pozwolić pewnym ludziom się manipulować, znaczy sobą manipulować, a jeżeli już, to otworzyć sobie już katechizm Kościoła katolickiego i czytać to, co jest tam napisane. I to mówię ja, a katolikiem jestem, że tak powiem, średnim, jak i żadnym.
Ha, audycja 80.
Natomiast brak mojego katolicyzmu nie wyklucza moich własnych poszukiwań również w filozofii i w myśli współczesnych filozofów, zwłaszcza tych, którzy gdzieś tam mają korzenie judaistyczne, korzenie żydowskie. Jednym z tych filozofów był właśnie wielki Emanuel Levinas. Jeżeli tak to można określić. Kiedyś słyszałem, ktoś powiedział o nim, że to jest Emanuel Levinas. Musiałbym spotkać kogoś tutaj, wziąć jakiegoś znajomego Francuza, żeby powiedział mi, jak powinno się prawidłowo wymawiać jego nazwisko. Natomiast arcybiskup Jędraszewski, obecny metropolita krakowski, mówi Levinas, czyli tak po polsku. W sumie pewnie Niemiec by to przeczytał po niemiecku, także też tutaj bym raczej się nie podniecał za bardzo jakimkolwiek błędem. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze wykładu pana biskupa, to zapraszam do wysłuchania go. On jest tam poniżej, kilka audycji jeszcze przed tą audycją świąteczną. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie pogadali troszkę o takich punktach wyjściowych filozofii Emanuela Levinasa, bazując oczywiście na eseju o zewnętrzności, który napisał on już dawno temu. I ten esej o zewnętrzności nosi ogólnie taką nazwę całość i nieskończoność. Ale dopóki jeszcze nie zaczęliśmy, to posłuchajmy sobie czegoś, żeby rozluźnić, że tak powiem, wszystkie członki, mówiąc biblijnie. Tak, nie powiedziałem jeszcze, oczywiście to jest audycja 80 ze Studia 80, nie powiedziałem o tym, jakie będą niespodzianki w tym roku, bo nie wiem, jakie będą. Na pewno będzie jedna taka audycja z muzyką Michaela Angelo Basio, bo rozmawiałem z nim jakiś czas temu i zaproponowałem mu, że przygotuję taką audycję z jego utworami, ukazując tak naprawdę piękno i no, sferę taką muzyczną jego kompozycji. To jest ktoś postrzegany jako wirtuos, bez takiej, można powiedzieć, duszy artystycznej. Natomiast ja, jako jego wieloletni fan i ktoś, kto jednak przesłuchał jego całą dyskografię kilkanaście razy, jak nie kilkadziesiąt, wiem doskonale o tym, że jest tam bardzo dużo artystycznego materiału i bardzo dużo przestrzeni, harmonii i wszystkich tych rzeczy, które sprowadzają się na jakość dzieła muzycznego. Także to będzie, już mogę zapowiedzieć, nie wiem kiedy taka audycja powstanie, natomiast na pewno będzie ona w tym roku zrealizowana w tej serii. Ta seria będzie trwała nie wiem do kiedy, nie chcę nic obiecywać, natomiast tak jak mówię, jeżeli macie jakieś tematy do zaoferowania, do zaproponowania, możecie pisać. Mamy nowy adres e-mailowy, to jest audycja80@interia.eu i tam możecie wysyłać propozycje tego, o czym chcielibyście na przykład pogadać. Może jest to jakaś pozycja literacka, może jest to jakaś pozycja filozoficzna, a może jest to też coś związanego z muzyką, albo na przykład religią jako taką, znaczy może wiarą, o tak, bo tutaj religia to jest jakiś tam system doktryn, system wierzeń, rytuałów i tak dalej, a nas tutaj w Studiu 80 bardziej interesuje bezdominacyjna kwestia wiary. Zatem, całość i nieskończoność Emanuela Levinasa. Napisał on na początku, że to jest taki jakby cytat, tu nie ma prawdziwego życia, ale jesteśmy w świecie. To tłumaczy powstanie i utrzymywanie się metafizyki. Napisał on dalej, że metafizyka jako sposób rozumienia świata zwraca się ku, w cudzysłowie, gdzie indziej, ku czemuś innemu, ku inaczej, też w cudzysłowie, i w najogólniejszej postaci, jaką przybrała w historii myśli metafizycznej, jest ona jakby ruchem wychodzącym od znanego nam świata. Nawet jeśli na jego skraju albo w nim skrywają się ziemie jeszcze bardziej nieznane. Od u siebie, które zamieszkujemy, w stronę obcego poza sobą, w stronę jakiegoś tam. To tak jakby wykroczyć, no nie wiem, jaki tutaj, czy to jest dobry przykład, bo jednak kiedy wylatujemy sobie w kosmos, to dalej jesteśmy we wszechświecie, a nam chodzi o to, żeby pozbawić gdzieś tam naszego rozumowania tej przyziemności również i w sposób duchowy, wykraczający poza, powiedzmy, zmianę położenia naszego ciała. Może to dotyczyć rozumowania, może to dotyczyć relacji też z drugim człowiekiem, jako relacji z innym człowiekiem, a tutaj mówię inny człowiek, z, można powiedzieć, ukrytym już celem i pewną sugestią. Czyli mamy pierwszą rzecz, to jest taki ruch, który gdzieś tam nas prowadzi w takie rejony nieznane przede wszystkim. Jednocześnie, co jest bardzo istotne, to, że kiedy wyjeżdżamy za granicę do kraju, którego nie znaliśmy, to można też interpretować, można też to postrzegać w kategorii właśnie ruchu metafizycznego. Oczywiście czas zrobi, że to gdzie indziej stanie się znowu tutaj i to też powoduje, że nasz kolejny ruch będzie ruchem znowu gdzie indziej i to gdzie indziej znowu stanie się tutaj. Czyli mamy tutaj już logiczny dowód na to, że pewnych potrzeb metafizycznych nie możemy jako tako zaspokoić, o czym też powie Levinas za chwilę. I on mówi dalej tak, że cel tego ruchu, czyli gdzie indziej albo to, co inne, nazywamy innym w mocnym sensie. Czyli to, o czym powiedziałem, żadna podróż, żadna zmiana klimatu i krajobrazu nie mogą zaspokoić pragnienia zmierzającego w tamtą stronę. A jeżeli go, tutaj ja o siebie powiem, jeżeli go zaspokoją w jakimś tutaj sensie, to tylko może nam się wydawać, że to jest zaspokojenie, bo to zaspokojenie i tak z czasem przerodzi się w głód. Metafizyczne, upragnione inne, z dużej litery napisane, nie jest inne jak chleb, który jem, jak kraj, w którym mieszkam, jak pejzaż, który kontempluję, jak niekiedy ja sam wobec siebie, jak to ja, które jest innym, bo moje ja też może być innym, kiedy zaczynamy coś robić wbrew sobie przecież. Tym wszystkim mogę się nakarmić i w znacznej mierze zaspokoić, jakby mi tego tylko brakowało. W rezultacie inność tych zjawisk zostaje wchłonięta przez moją tożsamość. Tożsamość istoty myślącej lub posiadającej. Czyli to jest, drodzy słuchacze, to samo dokładnie, co przed chwilą powiedziałem. Że inność zostaje zjedzona, inaczej można powiedzieć, zeżarta przez moją tożsamość. Pragnienie metafizyczne zmierza do czegoś całkiem innego. Do absolutnie innego. Zwykła analiza pragnienia nie może zdać sprawy z tego osobliwego roszczenia. U podstaw tego, co zwykle uznaje się za pragnienie, leży potrzeba. I to jest bardzo ważne zdanie, które zacytuję tutaj, przytoczę jeszcze raz. U podstaw tego, co zwykle uznaje się za pragnienie, leży potrzeba. Pragnienie tak rozumiane wyraża ubóstwo i niekompletność bytu, który utracił niegdysiejszą wielkość. W takim wypadku pragnienie pokrywa się ze świadomością tego, co utracone. Jest zasadniczo nostalgią, chorobą wygnania. Ale jeżeli tak, to ona nie ma najmniejszego pojęcia o tym, co prawdziwie inne. Czyli wszystkie te rzeczy, których pragniemy. Może być to pragnienie miłości. Kiedyś dostaliśmy pewnego rodzaju miłość, albo jej nie dostaliśmy, ale gdybyśmy jej nie dostali, to też byśmy nie wiedzieli, czym ona jest. Ale przykładowo dajmy na to, że jest pewna taka sobie osoba, dziewuszka, która dostała wiele miłości w swoim dzieciństwie i oczywiście no, to jest miłość, też jest jakimś tam pragnieniem, którego nie da rady zaspokoić ostatecznie. I potem, jako już dorosła kobieta, ona też pragnie takiej miłości, powiedzmy, już nie na takim poziomie, którą dostała tam od swojej rodziny czy od swoich opiekunów. Pragnie ona jej na innym poziomie, ale to jest cały czas ta miłość, która gdzieś tam się, nie chcę mówić przepotwarzyła, nie chcę też mówić wyewoluowała, wolałbym powiedzieć, że po prostu się zmieniła. Zmieniła, dojrzała, jej potrzeby dojrzały, dlatego ona cały czas jej pragnie, a pragnie ją, bo skądś tam ją zna. No tego się nie zaspokoi, no to jest pragnienie. Według Levinasa, z tego co tutaj przed chwilą przeczytaliśmy, to jest pragnienie, gdzieś tam taka niekompletność tej dziewuszki i to jest, tak można powiedzieć, jego podejście do definicji pragnienia. Ale właśnie, czym jest pragnienie metafizyczne, to dowiemy się po piosence, a mam nadzieję, że przez ten czas będziecie mogli się oczywiście zastanowić nad tym, co teraz przytoczyłem. Oczywiście pierwsza piosenka, którą posłuchaliśmy, to był zespół Blue Dot Sessions w piosence o tytule The Zeppelin. A teraz będzie... Aha, zobaczymy co. We'll be right back. No, trochę się zrobiło nam tak no, groźnie. To był zespół Ars Sonor w piosence A Transitonal Moment, jeżeli dobrze go przeczytałem. Kiedy kończyliśmy audycje nadawane na żywo, to było takie pożegnanie się z słuchaczami w takiej podzięce, w takim podziękowaniu za to, że akurat byli oni przez godzinę i słuchali premierowej audycji 80. Mówimy sobie o pragnieniu niewidzialnego i no tutaj mówiliśmy o, no o tym, o czym mówiliśmy, o tym, że są pewne pragnienia i są pewne inne pragnienia, a my mówimy o tych innych pragnieniach metafizycznych, których się tak naprawdę no, nie zaspokoi. Pragnienie metafizyczne jako takie nie szuka powrotu, bo jest pragnieniem krainy, w której wcale się nie urodziliśmy. Kraju całkowicie obcego, który nigdy nie był naszą ojczyzną i do którego nigdy nie zawędrujemy, przynajmniej w tym życiu. Pragnienie metafizyczne nie opiera się na żadnym uprzednim powinowactwie. Jest pragnieniem, którego nie sposób zaspokoić. Czyli widzicie, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy sobie wcześniej, czyli o tym, że inne staje się naszą tożsamością, elementem naszej tożsamości, to są rzeczy, które w jakiś sposób mogą być zaspokojone. I dobrze, że akurat tak zupełnie przypadkowo dałem ten przykład emigracji do innego kraju. Tutaj Emmanuel Levinas mówi o tym, że mamy w sobie pewne pragnienia, pragnienia czegoś, czego w tym życiu nigdy nie zaspokoimy. Jest to no, bardzo interesujące. Pragnienie tak, jakbyście sobie mogli wyobrazić raj na przykład. Raj, niebo. I wziąć to pod uwagę, że w tym życiu najprawdopodobniej według Levinasa do tego raju nie zawędrujemy, do takiej rajskiej krainy, po prostu do nieba. Nie ma takiej też fizycznej możliwości. Jesteśmy no, w bardzo transcendentnej relacji do nieba jako takiego. I to jest jedno z tych metafizycznych pragnień, a jednak jest coś takiego, że ludzie no, pragną tego. Wystarczy posłuchać w kościołach, kiedy tłumnie ludzie mówią: przyjdź, królestwo twoje. Wyrażają oni nadzieję na to, że to Królestwo Boże, które jest w niebie, stąpi na ziemię, ponieważ jako w niebie, tak i na ziemi. Pragnienie właśnie metafizyczne no, jest pragnieniem niezaspokojonym. Nadal lekko mówi się bowiem o zaspokojonych pragnieniach, czyli o potrzebach seksualnych na przykład, albo zgoła o potrzebach moralnych i religijnych. Nawet miłość uważana jest za zaspokojenie wzniosłego głodu. Taki język jest możliwy dlatego, że większość naszych pragnień, również miłość, nie jest czysta. A dlaczego nie jest czysta? No, pragnienia, które można zaspokoić, przypominają pragnienie metafizyczne tylko w tej mierze, w jakiej zaspokojenie rozczarowuje albo w jakiej niezaspokojenie wzmaga pragnienie, co stanowi samą istotę pożądania. Tutaj bym się chciał troszkę zatrzymać. Dlaczego nawet taka miłość, pragnienie miłości może nie być czyste? Ha, bo mamy w tym interes, po prostu. Fajnie, ale to jest no, zawsze to się opiera na jakiejś tam transakcji. No, możemy wiele poświęcić po to, żeby ostatecznie coś tam zyskać w tym wszystkim. Dlatego to nie jest dokładnie czyste w tym takim sensie intencjonalnym, w sensie naszych intencji, może tak. I tutaj to powtórzę, że pragnienia, które można zaspokoić, przypominają pragnienie metafizyczne, czyli to takie święte pragnienie, wiekuiste pragnienie, tylko w tej mierze, w jakiej zaspokojenie rozczarowuje, czyli tak naprawdę staramy się o coś, ale jak coś tam powiedzmy już dostaniemy i to zeżremy, to po jakimś czasie jesteśmy dalej głodni. I tylko w tej mierze, w jakiej zaspokojenie rozczarowuje, albo w jakiej niezaspokojenie wzmaga pragnienie, czyli tego nie mamy, czego chcemy i no, no cóż, no i dalej tego pragniemy. I to jest istota pożądania, Dlatego intencja pragnienia metafizycznego jest zgoła inna. Pragnie ono ponad wszystkim, co by mogło je po prostu zaspokoić. No, ciekawa definicja. Powiedzmy, że jest to jak dobroć. Upragnione z dużej litery, to jest kolejna tutaj lewinasowska myśl, nie wypełnia go, lecz pogłębia. Czyli jeżeli staramy się zaspokoić swoją pragnienie raju, bycia w niebie, bycia w miejscu, które no, jest wypełnione miłością istoty, która jest źródłem tej miłości, jeżeli tutaj tego pragniemy na ziemi, to znaczy to, że tego nie zaspokoimy i tak. Pójście na nabożeństwo, pójście, uczestnictwo w pewnych też ceremoniach religijnych tylko pogłębi naszą tęsknotę. Ale to nie jest nic złego, tak według mnie. I też sama dobroć, pomoc innym i samo okazywanie dobroci drugiemu człowiekowi też w pewnym sensie pogłębia nasze pragnienie pomocy, niesienia pomocy, co ostatecznie jest czymś bardzo interesującym i czymś dobrym. Co to jest to upragnione? To upragnione właśnie typu no, te wszystkie potrzeby, które tam mamy. Jest to pokarm wielkoduszności zakładającej relacje, która nie jest zanikiem dystansu, która nie jest zbliżeniem, ale ujmując istotę wielkoduszności i dobroci dokładniej, taką relację, której pozytywność polega na oddaleniu, na separacji, bowiem można powiedzieć, że karmi się ona własnym głodem. Tutaj małe sprostowanie, powiedziałem, że upragnione to są te wszystkie potrzeby. Nie, to nie są wszystkie potrzeby. Z tego, co tutaj wynika nam z tekstu, chodzi o to, że pragnienie metafizyczne możemy zaspokoić czymś, co jest upragnione i czymś, co się nazywa upragnionym. I to coś wzmoży tylko naszą potrzebę, będzie się karmiło własnym głodem. Zrobi się nam takie koło, które będzie się nieskończenie obracać. Tutaj dalej było takie stwierdzenie o pewnej relacji, której pozytywność polega na oddzieleniu, od separacji. Można bowiem powiedzieć, że karmi się ona właśnie własnym głodem, czyli istota naszej wielkoduszności, istota pomocy drugiemu człowiekowi. Oddalenie jest radykalne w tym sensie, że pragnienie nie może antycypować upragnionego, nie może go uprzednio pomyśleć, lecz zmierza ku niemu po omacku, jak do czegoś absolutnie innego, nieprzewidywalnego, tak jak zmierzamy do śmierci. No tutaj zaczyna się robić filozoficznie trochę trudna kwestia, dlatego trochę ochłońmy. To jest audycja 80 ze studia 80, prosto lecąca i po prostu będąca, mówiąc ontologicznie. To był zespół And Beyond the Infinite w piosence Sad Child Eyes, czyli smutne oczy dziecka. No, zaczyna się robić ciekawie, powiedzieliśmy sobie o upragnionym i no tutaj no jeszcze chciałbym przeprosić za jedną rzecz, za to, że czasem rzecz tutaj strzela, w sensie moje zgłoski i głoski strzelają, nie mam pop-filtra, pop-filter został w Polsce, jeszcze do mnie nie dotarł, ale niedługo dotrze z nowiuśkim, żeliwnym statywem, także będzie, no trzeba powiedzieć, zajebiście, jeszcze bardziej. I tutaj mówiliśmy sobie o upragnionym, czyli czym jest to upragnione? Upragnione jest to coś, co zaspokaja niejako nasze potrzeby metafizyczne, natomiast też powoduje, że jeszcze bardziej tego pragniemy. Jednocześnie karmi się własnym głodem, mówiąc tak najkrócej. Pragnienie jest absolutne, pisze dalej Emmanuel Levinas, jeżeli istota pragnąca jest śmiertelna, a upragnione jest niewidzialne. Takie rzeczy jak dobroć, jak miłość, jak, znaczy miłość akurat tutaj, on wcześniej pisał oczywiście o tej miłości jako o jakiejś tam formie pożądania. Natomiast w takim głębszym, metafizycznym sensie takie rzeczy jak dobroć, wielkoduszność, przyjaźń, emocje i tak dalej są niewidzialne dla nas. Też w tym kontekście nasza relacja, powiedzmy, z Bogiem, z absolutem, też jest kompletnie inna. Jest to coś, co no jest, no trochę, znaczy trochę, no jest bezpośrednio nieosiągalne. Niewidzialność nie oznacza braku stosunku. Jeżeli coś jest niewidzialne, nie oznacza, że nie można mieć z tym relacji. Zakłada ta niewidzialność odniesienie do tego, co nie jest dane, czego adekwatna idea nie istnieje. Jeżeli sobie myślimy o Bogu, i to jest też inna rzecz, o której Levinas pisał gdzie indziej, że filozofia zachodnia popełniła ten błąd w tym wszystkim, że sprowadziła istotę Boga do kwestii czysto ontologicznych, do kwestii związanych z bytem. Z tego, co widzimy, z tego, co wynika, to, co wynika z tekstu, który analizujemy, wynika też, że adekwatna idea, jakiekolwiek odniesienie, no nie istnieje do pewnych rzeczy metafizycznych. Widzenie jest adekwacją, jest odpowiednością idei i rzeczy. Jest to coś, co jest obejmującym rozumieniem. O, może tak, mamy powiedzmy jakieś tam swoje duchowe oczy, patrzymy na pewne sprawy, ale jest to tylko jakieś odzwierciedlenie pewnych fenomenów metafizycznych. Brak odpowiedniości nie oznacza zwykłej negacji lub niejasności idei, ale poza światłem i mrokiem, poza odmierzającym byty poznaniem, bezmiar pragnienia. Pragnienie jest pragnieniem absolutnie innego. Poza głodem, który można nasycić, poza zmysłami, które można ukoić, metafizyka pragnie innego, wyższego nad możliwe zaspokojenia. Dlatego ciało nie zna gestu, który byłby w stanie zmniejszyć to pragnienie. Nie może go ukoić żadną znaną pieszczotą, ani wynaleźć żadnej pieszczoty nowej. Pragnienie bez zaspokojenia, które właśnie zakłada oddalenie, inność i zewnętrzność innego. No i zewnętrzność tutaj drugiego człowieka też, co jest również interesujące, ponieważ bycie z drugim człowiekiem no nigdy nie będzie zaspokojone. No można czuć się szczęśliwym i tak dalej, ale cały czas będziemy tego człowieka pragnąć. Im dłużej będziemy z ukochaną osobą, tym dłużej jej pragniemy, tym bardziej jej pragniemy. I ta osoba, druga osoba jest właśnie tym tak zwanym innym. Nie możemy wchłonąć tej drugiej osoby. No można wszystko, można miejsce wchłonąć, można wchłonąć naszą sytuację życiową, no ale nie wchłoniemy drugiej osoby, bo jest ona absolutnie inna, jej postrzeganie rzeczywistości jest absolutnie inne. I to jest tutaj właśnie punkt tego rozważania. Dla pragnienia z dużej litery napisanego, ta inność nieadekwatna wobec idei ma sens. Rozumiana jest jako inność innego człowieka i jako inność najwyższego. Pragnienie metafizyczne otwiera sam wymiar wysokości. Fakt, że wysokość ta nie jest już niebem, czyli to też o czym powiedziałem wcześniej, ale niewidzialnym, stanowi właśnie o jej wyniesieniu i godności. Umrzeć dla niewidzialnego. Oto metafizyka. Nie znaczy to jednak, że pragnienie może się obejść bez jakichś aktów. Tylko, że te akty nie są już ani konsumpcją, ani pieszczotą, ani liturgią. I tutaj mamy takie westchnienie, właściwie okrzyk, że szalone jest dążenie do tego, co niewidzialne. A przecież w XX stuleciu przejmujące doświadczenie człowieczeństwa uczy, że ludzkie myśli opierają się na potrzebach, w których wyraża się społeczeństwo i historia, że głód i strach mogą pokonać wszelki ludzki opór i wszelką wolność. Nie zamierzamy tutaj oczywiście podawać wątpliwość tej człowieczej nędzy, tej potężnej władzy, jaką sprawują nad człowiekiem rzeczy i niegodziwość tej zwierzęcości. Ale by być człowiekiem, to wiedzieć, że tak jest. Wolność, pisze Levinas, polega na świadomości, że wolność jest zagrożona. Ale wiedzieć lub mieć świadomość, to mieć czas, by uniknąć nieludzkiej chwili albo ją uprzedzić. Właśnie to ciągłe odsuwanie godziny zdrady, cienka różnica między człowiekiem i nieczłowiekiem wymaga bezinteresownej dobroci, pragnienia tego, co absolutnie inne, godności i wymiaru metafizyki. To jest audycja 80, lecąca ze studia 80 bardzo prosto i nieskomplikowanie. Mówiliśmy o tym, że głód i strach mogą pokonać wszelki ludzki opór i wszelką wolność. No to jest prawda, no, ludzie zachowują się bardzo strasznie i nie, to jest ich zachowanie niemal zwierzęce, wtedy kiedy cierpią właśnie głód albo się boją i mogą zrobić rzeczy no, bardzo nieludzkie. Ale co mnie zastanawia, to to, że w dzisiejszym świecie który powiedzmy tak od roku 1914 mniej więcej się, nawet wcześniej już powiedzmy XIX wiek, już pierwsze wynalazki, potem tutaj ta lawina, no można powiedzieć, że rok 1800, dajemy na to 74, to, no, to był taki moment, że już ta machina powiedzmy inwencji twórczej zaczęła się rozwijać. I od tamtego czasu mamy bardzo rozwiniętą technologię, mamy świat i takie warunki, o których kiedyś nawet królowie nie marzyli. I co ciekawe, że właśnie w takich warunkach ludzie uciekają się do tej zwierzęcości. Oczywiście wojna była później i te wszystkie okropieństwa z nią związane. Natomiast patrząc na dzisiejszy świat, to, no to jest bardzo smutne, że przy takich warunkach życia, no gdzie ta jednak stopa społeczeństwa europejskiego, czy w Stanach, no oczywiście są patologie, są bezdomni, zawsze byli i tak dalej, ale ogólnie to no porównując do tego, co było w średniowieczu, to wszyscy gdzieś tam mają dobrze i są mimo tego, mimo tych warunków, zdolni do strasznego bestialstwa. No to jest coś niezrozumiałego przeze mnie, no i myślę, że przez Emanuela Levinasa chyba też było to trochę niezrozumiałe. I właśnie na tym też polega bycie człowiekiem, na zrozumieniu tego, na zdaniu sobie sprawy według Levinasa, że głód i strach i te wszystkie rzeczy, które bardzo napierają na nas, mogą nas totalnie odczłowieczyć. Mogą sprawić, że... Znaczy, jeżeli to jest głód i strach, to to jeszcze jest w miarę zrozumiałe. Jeżeli to jest po prostu tak, że się komuś, mówiąc kolokwialnie, w dupie poprzewracało, to jest coraz mniej zrozumiałe i no, trzeba też mieć świadomość, że tak jest. Trzeba mieć świadomość tego, że jednak nasza natura jest taka, a nie inna i różnica pomiędzy byciem człowiekiem, a byciem zwierzęciem jest bardzo cienka. I ta różnica jest też uzależniona właśnie od... I to, żeby... tą różnicę, żeby znaleźć, żeby określić siebie też w tych dwóch kategoriach, to też polega na właśnie takim znalezieniu tego elementu bezinteresownej dobroci. Kiedy to się pojawia, kiedy pojawia się pragnienie tego, co jest inne, metafizyczne, w jakimś stopniu nieosiągalne, to też rodzi jakiś pesymizm trochę, bo na przykład taki samiec, powiedzmy męski, ludzki, zdobędzie swoją ukochaną i już myśli, że ją zdobył, a to gówno prawda. Może się łudzić, znaczy może ona też ma takie, można powiedzieć, jeżeli to są pragnienia czysto zwierzęce, to będą sobie funkcjonować jak zwierzęta, natomiast nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby zrozumieć ten mechanizm samonakręcającego się głodu, że pragnienie czegoś absolutnie innego jest miarą naszego człowieczeństwa, to jest raz, i to powoduje, że możemy się nazwać ludźmi, bez żadnych, powiedzmy, skrupułów, bez żadnych wątpliwości, że nie jesteśmy zwierzętami. To była audycja 80, ze studia 80. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych rzeczach. Będziemy sobie kontynuować esej o zewnętrzności jakoś. Zobaczymy. Na pewno pojawią się goście. W tym roku też nie zaprzeczam, że mamy... ciekawe plany co do wspólnych audycji, co do tego, by robić wspólnie pewne projekty i opowiadać wam o różnych ciekawych sprawach i o różnych ciekawych osobistościach i tudzież indywiduach. No cóż, piszcie audycja 80@interia.eu. Też No, przypominam o tym, że są rozważania pijanego alchemika. Na początku to były rozważania deszczowego alchemika i dżingiel już powstał, że to są deszczowego alchemika. Zresztą posłuchajmy sobie dżingla, właśnie, który zapowiada rozważania deszczowego alchemika, a potem ja wytłumaczę, co to tak naprawdę jest.
Rozważania deszczowego alchemika.
Rozważania deszczowego alchemika. Rozważania deszczowego alchemika.
Rozważania deszczowego alchemika.
Tak, chodzi tutaj o to, że dostaję często takie maile z życiowymi problemami ludzi i je tutaj na antenie próbuję zanalizować i rozwiązać. Czy to będzie trafne, czy nietrafne? Nie wiem. Raz się udało, raz dostałem maila od takiej pani jednej, która tam coś miała, jakiś problem. No i sobie zaczęliśmy tutaj go analizować. I rozważania pijanego alchemika, żeby trochę siebie usprawiedliwić, są właśnie tym, że ktoś daje mi, powiedzmy, no, jakieś takie moralne prawo do tego, żeby pewne rzeczy obiektywnie rozsądzić. Nie chcę mówić osądzić, rozsądzić. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Mam odłożone parę listów, no i być może się uda coś tam mądrego na ten temat powiedzieć. To była audycja 80 ze Studia 80. Jeżeli macie chęć wesprzeć nas, to macie tam taki przycisk Dokarm Enklawę i tam 50% dla któregoś z programów i to może być audycja 80, a to była audycja o tym samym i innym. Czyli o pragnieniu niewidzialnego. Do następnego razu. Na razie.